Skoro plecak ucieczkowy już mamy prawie spakowany, warto szerzej porozmawiać o tak zwanym preppingu. Gdzieś przeczytałam, że te podstawowe potrzeby, jak jedzenie, woda i schronienie, są oczywistością i potrzeba ludzkiej samorealizacji przenosi się na tak zwane zachcianki. Preppers jednak inwestuje pieniądze, aby w chwili kryzysu jak najdłużej utrzymać standard życia. Z tego wnioskuję, że prepping to nie jakieś spontaniczne odruchy, tylko po prostu styl życia.
To jest jak najbardziej styl życia, no bo to już trzeba się temu poświęcić. Nie każdemu chce się przetrzymywać w domu duże zapasy i odpowiednio wraz z upływem lat ważności rotacyjnie je wymieniać. Nie każdemu chce się taką twierdzę swoistą robić z tego domu. Dla mnie na przykład prawdziwymi preppersami to były, mówię o swoim pokoleniu, nasze babcie, które miały pełną piwniczkę przetworów, które miały stado kur, krowę i mogły sobie bez zewnętrznego takiego systemu dostaw zapewnić przeżycie. No bo przeżycie, co tutaj jest do przeżycia potrzebne, no to przede wszystkim woda, przede wszystkim jedzenie. W dalszej kolejności pozostałe potrzeby do zapewnienia. Prawdziwymi preppersami na chwilę obecną są, może tutaj cię zaskoczę, ludzie bezdomni. Czyli ci wszyscy, którzy żyją poza systemem. Zimujący przy rurach ciepłowniczych, wypełniający swoje ciuchy gazetami. To są prawdziwi preppersi dzisiaj. A oczywiście łatwiej jest ludziom, jeśli mamy fundusze, jeśli mają pieniądze ci ludzie i są w stanie kupić, zapewnić fajny nóż, fajną krótkofalówkę czy zapasy na pół roku. I to też oczywiście wiąże się z przygotowaniem, z zabezpieczeniem siebie, swojej rodziny. I to jest jak najbardziej preparing. Ale ja bym dostrzegał ten preparing nawet już w takich podstawowych, na takich minimalnych poziomach, tak jak wymieniłem.
Mm-hmm. Ale przez te swoje takie apokaliptyczne wizje, preppersi często uznawani są po prostu za paranoików. Ale czy rzeczywiście ci ludzie nie są skazani na życie tak w takim ciągłym strachu?
Odwołam się tutaj do Cody'ego Landina po raz kolejny i do tej jego genialnej książki. On jest też typowym takim preppersem i no w ogóle ruch cały prepperingu narodził się w Stanach Zjednoczonych, więc stamtąd to się wszystko wywodzi. On gdzieś w swoich jednych takich fajnych cytatach powiedział, żeby to właśnie, to dążenie do idealnego przygotowywania, którego i tak nigdy nie osiągniemy, żeby nie stało się sensem i celem życia. To ma być jakiś sposób na życie, ale nie główna idea przyświecająca mu, bo żyjąc w strachu przed, nie wiem, spadającą kometą, totalnym wymieraniem gatunku ludzkiego spowodowanym jakimś kataklizmem czy nie wiadomo inwazją kosmitów, można się w tym zagubić. Stracić takie realne odczucie rzeczywistości. Można się pogubić i on też przed tym przestrzega. Być przygotowanym dla niego to być zaradnym. To też dużo w survivalu, jeśli chodzi na przykład o nasze szkolenia w Stowarzyszeniu Polska Szkoła Survivalu, często jest, ma swój wydźwięk często właśnie, żeby rozwijać swoje umiejętności, ale gdzieś tym się nie gubić i nie robić z tego jedynego sensu życia. Mhm. Mamy poza tym jeszcze inne aspekty. To życie składa się z wielu innych rzeczy, niekoniecznie tylko dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa totalnego, bo w pewnym momencie możemy spojrzeć wstecz i straciliśmy życie na zajmowanie się tylko jednym.
Mhm. Wojciech Hełuchowski, współautor książki Preppersi przygotowani do przetrwania, w jednym ze swoich wywiadów powiedział, że dla preparingu w USA punktem wyjścia był właśnie strach i poczucie zagrożenia po tym ataku terrorystycznym na World Trade Center, ale też większość Amerykanów żyje na obszarach zagrożonych katastrofami, no, tornada, jakieś inne, nie wiem, huragany. I to też może pomagać w tym byciu przygotowanym na wszystko.
To znaczy, nawet wtedy moda powróciła jak najbardziej, ale to zaczęło się od czasów zimnej wojny, zagrożenia atakiem atomowym, gdzie ludzie faktycznie od tamtego czasu budowali schrony, zaczęli te schrony wyposażać i to poszło, to się po prostu rozwinęło. Ja osobiście powiem, że raczej dążę do takiej równowagi. Stąd i survival, stąd i bushcraft. Ten preparing na pewno gdzieś u mnie też jest zakorzeniony na takiej zasadzie, że te zapasy różnego rodzaju staram się mieć, nawet jak ten plecak ucieczkowy, ale to się wszystko też jakoś tak stara u mnie spójnie mieszać, bo czym więcej wiem, tym czuję się pewniej. Rozwijam siebie, rozwijam swoje umiejętności. Wiem, że jakbym stracił ten plecak, znalazłbym sobie jakieś narzędzie, poradziłbym sobie. No to, co mówi mówiłem, im więcej wiesz, tym mniej potrzebujesz.
Mm-hmm, bo pandemia też uruchomiła w nas pewne zachowania. Ludzie ruszyli do sklepów, też po paliwo.
Plus bankomaty.
No właśnie.
To jest właśnie przejaw tego, że zabrakło tego przygotowania, ale też zabrakło tej wiedzy.
Bo czy już te karnistry z paliwem powinny dawno stać w naszych garażach?
I tak, i nie. Chodzi o zdrowy rozsądek. Zagłębiam się w temat i szukam informacji też w miarę szeroko. Benzynę można w dobrych warunkach, w optymalnych, jak i zbiornikach zakopanych, przetrzymywać 2 lata. Ale to, żeby się opłacało, to musiałoby być pewnie parę tysięcy litrów. Kto zużyje parę tysięcy litrów i na co jeżdżąc, powiedzmy, jakimś niskolitrażowym samochodem? Do czego ta benzyna będzie nam potrzebna? Z drugiej strony jest na dzień dzisiejszy masa biokomponentów, więc realny czas przechowywania takiego paliwa to jest około pół roku. I w tym momencie robiłem się problem, bo traci z miesiąca na miesiąc wartość ta mieszanka paliwowa, która po prostu może nam zepsuć samochód wręcz. Więc taka panika jest niepotrzebna. Poza tym zauważmy, że jeśli uciekamy, były zdjęcia z Kijowa, jak uciekali ludzie samochodami, rzeka samochodów stojących, korek, totalny korek. Najgorszą możliwą opcją to jest właśnie wybranie środka transportu samochodowego, już lepiej motocykl, i uciekać główną arterią miejską, gdzie wszyscy na pewno będą stali. Ewentualny cel idealny jak na tacy, to jest po prostu totalna lekkomyślność, ale ludzie działają instynktownie. Ma samochód, zatankuje go, wsiądzie w samochód, pojedzie.
Czyli jak zrobić, żeby było dobrze w takim razie?
Najbezpieczniej.
Wybierać jakieś takie drogi.
To już jest preparing. Przygotowaną drogę ewakuacyjną. Mieć przygotowaną, taki plecak na przykład.
I trzeba z dala na przykład od tych głównych tras.
Na pewno.
Ale samochód, zostajemy w samochodzie.
Niekoniecznie. Nie. Wszystko zależy od pory roku, od tego, czy mamy, powiedzmy, nie wiem, ze sobą osobę chorą, niepełnosprawną, na przykład nie mogącą chodzić. Czy jesteśmy sami, czy jesteśmy z żoną, z dziećmi. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Nie ma idealnego scenariusza, który byłby uniwersalny dla każdego. My musimy sami to przerobić, sami to zaplanować. To może być rower. To może być, jeśli mieszkamy, powiedzmy, blisko jakichś mało istotnych linii kolejowych, pociąg. To może być ucieczka na własnych nogach. Także opcji mamy naprawdę sporo. Na pewno nie pakujmy się w środek największego zamieszania, bo to jest niezależnie od tego, co się robi
złe.
Nie idźmy za tłumem, bądźmy przygotowani, czyli bądźmy tak dostosowani do sytuacji, żeby mieć różne scenariusze na różne możliwe sytuacje, które mogą wystąpić.
Czyli takie myślenie, żeby jak najszybciej oddalić się od miejsca zagrożenia, to nie jest
Tu działamy instynktownie.
No właśnie, tu działamy wtedy instynktownie.
Powiem ci, że jest taka procedura fajna, używana i na szkoleniach survivalowych, i nie tylko, dosyć szeroko. Też akronim STOP, i to też jest z angielskiego, czyli STOP, wiadomo, zatrzymaj się. Tak jak mówisz, nie pędź za tłumem. Think, pomyśl, czyli zacznij myśleć, nie działaj automatycznie, odpuść automatyzmy, zacznij się zastanawiać na chłodno, na zimno. Obserw, czyli obserwuj, patrz, co się dzieje, jakie istnieją zagrożenia, czy wybrane przez ciebie rozwiązanie przyniesie te zagrożenia, czy nie. I oczywiście plan, czyli planuj, żebyś te swoje działania mógł skutecznie zrealizować. To, że jesteśmy przygotowani, że mamy takie drogi, powiedzmy, ewakuacji, gdzieś tam swoje przygotowane, powoduje, że my się czujemy pewnie, bo mamy 2-3 scenariusze. Jeden zawiedzie, drugi, trzeci nam zostaje. Dostosowujemy oczywiście do wydarzeń te scenariusze. Może to takie trochę chaotyczne, ale to chciałbym dużo wam informacji naraz przekazać.
Jasne.
A to jest mało możliwe.
Po krótkiej przerwie instruktor survivalu Michał Kowalczyk powie nam, jak zachować zimną krew i trzeźwy umysł właśnie w ekstremalnych warunkach, nie dając szans panice. Wracamy po godzinie 14.